Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witajcie, Paweł Chojecki, Telewizja Idź Pod Prąd, a ze mną w studio nasz gość specjalny, prokurator Włodzimierz Blajerski. Witam serdecznie.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Nowym widzom to króciutko powiem, legenda Solidarności, także więzień polityczny za czasów komunistycznych, potem polityk ZHN-u, ale też pełniący różne funkcje i polityczne, i rządowe, wiceminister spraw wewnętrznych, prokurator krajowy, twórca tego systemu naprawy Rzeczpospolitej, który zafunkcjonował w latach 90. właśnie rozbiciem przeróżnych mafii postkomunistycznych, kryminalnych, płatnych zabójców, takich jak Ciolo. To właśnie wszystko zasługa prokuratora Blajerskiego, oczywiście całego zespołu, także innych prokuratorów i polityków, ale mówimy o roli naszego gościa. Oczywiście też ten ład prawny, czyli wprowadzenie świadka koronnego, małego świadka koronnego. No to tak pokrótce. Dzisiaj będziemy recenzować to, co się dzieje w Polsce właśnie w obszarze wymiaru sprawiedliwości, bo tak tu troszeczkę żartowaliśmy, że jak nie było tematów związanych z prokuraturą, tak na dzisiaj zapowiedziałem prokuratora Blajerskiego i tych tematów nawet nie przerobiłem. Robimy. A tu jeszcze pytania od was są, mam już ich listę, piszcie też w trakcie programu. Także zaczniemy od takiego chyba najbardziej bulwersującego, akt oskarżenia. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości kieruje do Sejmu wniosek o zniesienie immunitetu. Jest 26 przestępstw. Zespół w prokuraturze krajowej opracował ten akt oskarżenia. Minister Żurek tylko przesyła do Sejmu, ale wynika z tego aktu oskarżenia, że mamy do czynienia z mafią, na której czele na razie według ustaleń prokuratury stoi były minister Ziobro. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że na podstawie tego aktu oskarżenia, tym językiem publicystycznym, że prokuratura, czyli państwo polskie, oskarża obywatela Ziobrę o to, że stał na czele mafii, czyli zorganizowanej grupy przestępczej?
Tak, takie małe sprostowanie, bo to z przejęzyczenia oczywiście wynika. Mamy dopiero wniosek o uchylenie immunitetu. Tak. Akt oskarżenia oczywiście będzie, jeżeli już się uda wszystko przeprowadzić do końca, ale to tak woli.
Ale rozumiemy, że jak prokuratura wnosi o zniesienie immunitetu,
ma bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i jest
akt
bardzo
oskarżenia.
Zwykle potem to jest tylko po uchyleniu sprawdzenie tak zwanej linii obrony, co jest obowiązkowe, no, żeby zapoznać z materiałami śledztwa daną osobę. To są dwie najpoważniejsze czynności, które zwykle jeszcze brakuje i trzeba je zrobić po takim
uchyleniu
immunitetu. No, rzecz chyba zgoła jest bez precedensu. Ja dotychczas nie udało mi się, żebym widział organizację przestępczą zbudowaną w związku z pełnieniem funkcji publicznych. Myśmy publicystycznie wielokrotnie i prasa pisała, że PiS można nazywać w ogóle jako partię całą, że jest ułożona tak jak związek przestępczy, że nawet w publicystyce padały wyrażenia, że cała ta biznesowa struktura, którą PiS stworzył, to ma charakter związku zorganizowanej mafii, ale procesowo tego nigdy nie zostało dotknięte. Procesowo mówię właśnie w ten sposób, że można przedstawić i uzasadnić okoliczności, że działanie samej struktury partyjnej jest takie, że stawia swoich funkcjonariuszy na funkcjach publicznych, zgodnie z pewną hierarchią wewnątrz mafii i według tych funkcji realizują oni zadania kryminalne, przestępcze.
Są, powiedzmy, ministrami, prokuratorami i tak dalej.
Dokładnie o to chodzi.
Czyli ślubują lojalność państwu polskiemu, biorą pieniądze od państwa polskiego, a w rzeczywistości służą strukturze mafijnej.
Sami są mafią.
No nie tak, sami są mafią, ale cele, które realizują, tak, to są nie struktury, nie cele państwa polskiego, tak tylko struktury mafii Kaczyńskiego. No ja już tu dodam, a tu na razie mamy mafii Ziobry.
Bo właśnie, bo jesteśmy na razie na etapie, że mamy pierwszoligowego zawodnika mafijnego, ale może jeszcze nie ekstra.
To jeszcze nie koniec.
Może jeszcze nie ekstraliga. No i wróćmy teraz do samej tej sprawy. Ja bardzo wcześnie, myślę, że jednym z pierwszych byłem takich osób, które wiedziały, że mamy, że konsekwencją ustaleń prokuratury będzie ustalenie, że to jest mafia, dlatego że zetknąłem się wkrótce po tym, jak doszła do władzy koalicja z 15 października, z dokumentem, w oparciu o który CBA wnosiło do samego Ziobry o pieniądze na ten Pegasus. I było tam osobista decyzja Ziobry, żeby przeznaczyć ileś tam milionów pieniędzy. Pisał to do swojego podwładnego Wosia. Jak wiemy z tej komunikatu Prokuratury Krajowej, no to właśnie to jest ten jeden z uczestników tej zorganizowanej przestępczości. No i oczywiście wnioskujący z CBA, szef CBA. I tam była decyzja wydać te pieniądze, tak? To dla kogoś takiego jak ja, który wie, do czego służy Fundusz Sprawiedliwości i sam miałem udział w jego zarządzaniu. Oczywiście wiedziałem, że to jest absolutne bezprawie, wyciągnięcie pieniędzy na, i zastanawiające było tylko, co to za urządzenie.
Wtedy... Językiem popularnym można powiedzieć, że to była kradzież. No bo jeśli pieniądze są odłożone na kupkę, na zakup telewizora, a ktoś kupuje za to flaszkę, powiedzmy, no to jest kradzież, dokładnie choć coś tak tam kupił, nie?
Państwo ma budżet po to, że określa, jakie jednostki, jakie pieniądze, na jakie cele. I nie może być tak, że każdy sobie kupuje, co sobie chce i te pieniądze wydaje, na co chce. Pamiętam, że miałem problem, jeżeli ówczesne pieniądze, tam jakieś 85 tysięcy, to grosze na dzisiejsze pieniądze w latach, na początku lat 90. A ja miałem przed takim rządowym zespołem wszczęcie postępowania dyscyplinarnego o te 86 groszy, które gdzieś tam przeciekły.
86 tysięcy.
Tak, ówczesne 86, a dzisiejsze to by
było... To by było na grosze.
No, to byłoby grosze. Ta. Siedział, panowie z NIK-u nocowali w Unii przez 3 tygodnie i tyle wtedy...
Wykryli.
Ale musiałem się tłumaczyć, więc żebyście państwo wiedzieli, miliony przeznaczone na co innego niż... Jest to wskazane w budżecie.
Jest to kradzież zuchwała już, to się...
Tak, bo to są... z wykorzystaniem funkcji, z możliwością ukrycia tego...
Ukrywania,
I z zamiarem ukrycia tego przestępstwa. No i na cel niezwykle paskudny. Trzeba powiedzieć, że oni się dlatego prawdopodobnie zdecydowali na tak bezczela idące przestępstwo, że spodziewali się, że uzyskają dzięki temu Pegasusowi, temu narzędziu do śledzenia, inwigilacji totalnej, takie możliwości osaczania ludzi z opozycji, ludzi, którzy im bezpośrednio zagrażali ich interesom, że nie dopuszczą do zwycięstwa swoich przeciwników. Czyli... Chyba się srogo rozczarowali, bo musieli być naprawdę w białych rękawiczkach opozycja funkcjonować, skoro przez kilka lat, bo tam chyba to od 21 roku przez
Przynajmniej trzy lata totalnej inwigilacji Tuska i ekipy związanej z koalicją.
Jak się przypuszcza, to ponad 500 osób. A być bezpośrednio.
Może, a być może do 3000.
Pamiętajmy, że to każdy ma swoje otoczenie, rodzinę i wszystkie włam taki pozwala na uchwycenie wszystkich dokładnie związków i rozmów.
No stąd mamy córkę premiera Tuska, żonę już objętą jako pokrzywdzone.
Nie pracują, czy ktoś tam nie wpływał, czy przynajmniej nie było nepotyzmu, bo nawet gdyby przestępstw nie było, to liczyli, że skompromitują moralnie dane osoby i rozbiją opozycję.
Tu podkreślmy, bo to jest bardzo ciekawa myśl, że Ziobro, myślę na polecenie Kaczyńskiego i za wiedzą Kaczyńskiego, bo mamy na razie numer dwa w partii, znaczy w mafii numer dwa, czyli Ziobro, numer jeden to jest oczywiście Kaczyński Jarosław, byli tak przekonani, że dzięki Pegasusowi, którego pozyskują nielegalnie w ramach działalności przestępczej jako urzędnicy państwowi, pozyskają tak wielki urobek przestępstw lub kompromatów, przynajmniej na stronę opozycyjną, czyli Platforma Obywatelska, dzisiaj już powiemy Koalicja Obywatelska lub tam te partie z nią współdziałające lub też dziennikarzy, którzy krytykowali władzę, że to będzie tak masywny materiał dowodowy i publicystyczny, że praktycznie zmiecie Tuska, zmiecie nas, zmiecie wszystkich, którzy krytykowali PiS, a tu się okazuje, że tego urobku nie ma.
Nie ma.
Czyli można powiedzieć, że cel został odwrócony. Jest takie przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Zresztą w Biblii, jakbyście zobaczyli, u Salomona też jest to samo, że Kaczyński z Ziobro chcieli skompromitować opozycję. Chcieli nas skompromitować. Mówię o tych wszystkich krytykach PiSu i dyktatury i mafii pisowskiej. A wystawili nam świadectwo, można powiedzieć, że żadnych przestępstw tu nie znaleźli.
A ponadto po raz pierwszy zadziałali sprzecznie ze swoją dotychczasową strategią kradzieży. Ponieważ ich strategia, jak to wielokrotnie podkreślaliśmy, polegała na tym, że jak chcieli zagarnąć jakieś pieniądze, to tworzyli jakieś fundusze ustawowe, bo mieli i legislaturę, czyli Sejm i Senat w rękach i nią się posługiwali w tym celu i prezydenta, który im podpisywał. I tych funduszy, jak pamiętacie państwo, było z 50, z których wypłynęło chyba 300-400 miliardów złotych na jakieś cele, które teraz dopiero rząd musi spłacać i ma bardzo duże kłopoty z zapięciem budżetu. Jednocześnie oskarżają, że ten rząd nie może spiąć budżetu, bo nie ma pieniędzy, czyli jest winien tej sytuacji. A w tej sprawie nie mogli tak postąpić, ponieważ robienie ujawniałoby to, że chcą kupić nielegalne urządzenie do szpiegowania. W związku z tym sami musieli szukać innego pomysłu sprzecznego z tą strategią, czyli ukryć ten zamiar i postanowili go poprzez inne przestępstwa. I w ten sposób sami na siebie kręcili bat.
Prawdopodobnie myśleli też, że będą rządzić dalej i żaden prokurator tego nie ruszy.
Dokładnie o to chodziło. Przecież jak szef od ścigania jest na czele ścigania, no to nikt już tego nie będzie w stanie wzruszyć. I to prawdopodobnie, to poczucie bezkarności pozwalało im na to, żeby... No bo państwo pamiętacie, jak oni... Szydło mówi, należało się nam, no i pisała zarządzenie, rozporządzenie.
Dać.
Temu 800, temu 200.
A Chorała powiedziałby, kradniemy, ale tylko zgodnie
z prawem. No bośmy sobie sami...
Czyli tworzymy ustawę ukraść i kradniemy.
Stąd myśmy wielokrotnie mówili, że oni anihilowali przykazanie siódme, tak? Anihilowali po prostu.
No tam z liczbą tych przykazań nie będziemy się spierać, czy szóste, czy siódme, ale w każdym razie...
Bo nie jedno, tak? No, bo nie jedno, no. Dobrze. Ale takie też.
Ale wróćmy do tej czy sprawy. Można Ziobrę nazywać hersztem mafii?
Więc jeżeli... I to nie tylko hersztem. Jak powiedziałem, po raz pierwszy jest nowa jakość tego herszta. Kiedyś to nazywaliśmy tak publicystycznie, że w jakichś krajach są mafie, państwa mają mafię, a u nas się stało tak, że mafia ma państwo. No to właśnie dokładnie taką mafią jest i wykazano to dowodowo w tej sprawie. Mafia zbudowana przez PiS, w tym jego odnoga ta, o której już wiemy. Myślę, że dojdziemy, że ta ośmiornica była i wyżej, i szerzej, ale na razie mówimy o ośmiornicy zbudowanej w wymiarze sprawiedliwości, bo do tego się to tam w istocie ta część ograniczała. No z całą pewnością, jeżeli wykorzystujemy funkcje i ustanawiamy pewnego rodzaju całą gamę przestępstw ze z góry powziętym zamiarem, tworzymy fikcyjne spółki, fikcyjne fundacje. One może nie są fikcyjne, tylko są tworzone po to, żeby brać pieniądze z tego funduszu.
Zgodnie z ustawą, czyli no, zgodnie z prawem, ale nie z prawem, ale niezgodnie z moralnością i uczciwością.
Ale i niezgodnie z ustawą, ponieważ nawet w ustawie było zapisane, że jest to fundusz stworzony, i to mówiłem już, podkreślałem.
Na dwa cele.
To jest na ochronę różnych pokrzywdzonych przestępstwem. Państwo wiecie, wypadków choćby setki ofiar.
I rehabilitacja, pomoc psychiczna, psychologiczna,
tak, oczywiście.
Psychiatryczna niekiedy.
No i, a drugie jest postpenitencjarna taka pomoc dla, żeby można było jakoś przywracać ludzi, przestępców tych, zwłaszcza nieumyślnych różnych, do życia,
do funkcjonowania.
Funkcjonowania w życiu publicznym, społecznym. Publicznym to może nie, ale w społeczeństwie. Tak, w społecznym. A oni brali
na całkowicie inne.
Na zupełnie inne cele.
Dziennikarzy też korumpowali. Redakcje
to bardzo dużo
dostawały po milion, po dwa, no to, po trzy.
Chodziło, żeby właśnie zasypać ten źródło przestępstwa podstawowe.
Czyli główne przestępstwo to jest kupno Pegasusa,
tak jest,
od izraelskiej firmy, za pomocą też pośrednictwa firmy prywatnej. Oczywiście tam wszystkie służby tam mają
ubeckie
swoje,
po prostu. Ubeckie.
No, także ubeckie to wiemy, były, że to jest powiązanie kato, pato, komuna, stąd mówimy. To jest to główne przestępstwo, a do tego zrobili masę takich drobnych przestępstw, typu sponsorowanie jakiejś gazety.
One nie były drobne, bo wiele na 100 milionów nawet.
Tak, ale w porównaniu z tym najgrubszym,
tak,
no to żeby po pierwsze zrobić taką wspólnotę zbrodni, to żeby żaden dziennikarz nie bardzo wąchał tej sprawy Pegasusa, no bo przecież przy okazji wyjdzie
się,
sprawa.
Że kilkadziesiąt mediów było korumpowanych.
Dotacji na jego redakcję, no toż to po co tak ruszać, nie?
Tak jest.
Także o to chodziło. A po drugie, żeby w tym morzu papierów i tego właśnie takiego bizantyjskiego rozdawnictwa w Funduszu Sprawiedliwości, zamiast tylko na te dwa cele ustawowe,
ukryć
Pegasusa. To jedno główne przestępstwo.
Którego nie mogli w żaden sposób inaczej kupić, bo jakby wzięli to do budżetu, funduszu specjalnym chcieli zrobić, no to tam jest znający się na rzeczy pan na przykład Marek Biernacki, który jest badałby taki fundusz specjalny.
Nadzór nad służbami.
Miałby, no i musieli to
cywilny
jakoś inaczej rozwiązać, więc sami na siebie zrobili. Ale oczywiście jest to mafia, bo widzimy, że w pewien uporządkowany sposób, no bo o co chodzi? Powołujemy pewną strukturę dla dokonywania przestępstw. O to chodzi. To jest ten zasadniczy element. Mogę powiedzieć, bo przecież sam z tego jakiego artykułu byłem oskarżony. Mnie przypisywano, że wszystko, co robi Solidarność, to oczywiście to są przestępstwa.
Zamach na ustrój,
na władzę, że rozsiewają fałszywe i tam inne pogłoski i tak dalej. I to wszystko sumowano, że powstała w tym celu, żeby
zorganizowana grupa przestępstw.
I, no, artykuł 256 ówczesny. No i o to chodzi. I tu jest podstawowe znamie tego przestępstwa, że powstała ona po to, żeby popełniać przestępstwa.
No to ja od razu zapytam, czy ten materiał dowodowy, który już mamy dzięki tej informacji medialnej od ministra Żurka, uprawnia prokuraturę do stworzenia zespołu, który by się zajął przygotowaniem delegalizacji tej mafii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, z naszym ustrojem pod tym względem jest bardzo kulawo i były podejmowane takie próby już wcześniej, pamiętam, w stosunku do samoobrony i nie udało się nic osiągnąć, a już szczególnie teraz to w ogóle się to wydaje bezsensowne, bo my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Takie procedury musiałyby tam się rozstrzygnąć, a jak państwo wiecie, PiS zawłaszczył Trybunał Konstytucyjny i jak na razie nie widać możliwości.
To tam właśnie siedzi Godzilla, czyli Święczkowski.
Poza tym mamy tu dopiero, jak mówię, jedną część udowodnioną.
Ale Kaczyński wiedział, ponieważ mamy list Kaczyńskiego, który przestrzega tego herszta mafii, że słuchaj, nie kradnij tyle pieniędzy, bo z tego będą kłopoty. Także Kaczyński podpisał ten list, żeby tego mniejszego mafioza z mafii, że tak powiem, takiej podległej, troszeczkę zmitygować. Tak. Nie kradnij tyle.
Znaczy tak, nie przed wyborami jeszcze mówię, nie. Bo w innym czasie możesz kraść.
Kradnie,
ale najpierw chcesz, musimy wybory wygrać, dopiero możecie tyle kraść, tak. To,
ale jeszcze wrócę do
ale
tego
to
listu.
Jeszcze nie ma na cały zarząd PiS-u, tak? Nie, to dopiero na wszystkich prezesów, wrócę. Wiceprezesów. A poza tym do kogo tą procedurę przeprowadzić? To
musimy. Czyli państwo jest z wybitymi zębami, można tak
państwo
powiedzieć.
Państwo ma w dalszym ciągu obezwładniony aparat państwowy, jeśli chodzi o zasadnicze rozstrzygnięcia w kraju.
To jeszcze wróćmy do tego pisma, o którym pan prokurator tu wspomniał, że już na początku, po przejęciu władzy przez ekipę Tuska, miał pan świadomość, że jest dowód na Ziobrę, jeśli chodzi o zakup Pegasusa. Rozumiem, że prokuratura oczywiście też te dowody miała i czekaliśmy prawie 2 lata, bo to dopiero kilka tygodni, trochę więcej może Ziobro zeznaje przed komisją. Wcześniej robił różne fikołki, żeby zdyskredytować, ośmieszyć państwo polskie i on się przyznaje. On powtarza, jak gdyby jest to dowód ten sam, znaczy w tej samej sprawie, ale już zeznanie oskarżonego mamy, że on rzeczywiście nadzorował i wydał polecenie Wosiowi, żeby zakupić Pegasusa. Dlaczego prokuratura czekała dopiero przez te 2 lata, żeby dopiero teraz, po tych zeznaniach, chociaż miała ten dowód na piśmie już zabezpieczony po wejściu ekipy Tuska do Ministerstwa Sprawiedliwości, dlaczego dopiero teraz ten akt oskarżenia?
To znaczy, ja oczywiście nie mogę prześledzić toku czynności procesowych, jakie ten zespół dokonywał. Mnie się w ogóle nie podoba, że to był zespół, ale o tym będziemy jeszcze mówili, w prokuraturze krajowej taki powołany. Ale to było za mało, żeby zbudować oskarżenie w przyszłości o mafię. Ponieważ jak już wspomniałem, musimy wykazać, że zostały dokonywane zgodnie z zamiarem twórców dokonywane przestępstwa i w tym celu była powołana ta. Tu mieliśmy do czynienia tylko z jednym przestępstwem na razie. I ja nie wiem, jak długo należało wszystkie inne okoliczności uzasadnić, czy to było rzeczywiście w tempie i dobrze zrobione śledztwo, ale myślę, że tak, bo myśmy się denerwowali, że się nic nie dzieje. Nie? Ja też wielokrotnie tu mówiłem, że
za wolno.
Brakuje jakichś rezultatów, ale teraz na spokojnie, gdy już wiedzę efekt tej pracy, to jeśli chodzi akurat o tą sprawę, to nie miałbym jakiejś wątpliwości i zastrzeżeń. Prawdopodobnie te 1,5 roku było potrzeba, żeby opracować ją na tyle mocno i wiarygodnie w stosunku do tak poważnego zarzutu i do tak poważnego polityka, że być może wcześniej się naprawdę nie udałoby się zrobić. Tyle, że była cisza, no i dobrze, nad pracą tego zespołu. Tak powinno być.
Jak to się mówi, Ziobro się pocił.
Ziobro wielokrotnie się widać, to było pocił. No, jeśli chodzi w tej sprawie, to myślę, że została wykonana dobra robota.
No to po raz pierwszy chyba możemy tak jasno pochwalić naszą działającą teraz prokuraturę, ale i wcześniej, bo to i za Bodnara te procesy się toczyły, znaczy to śledztwo. Zaraz przejdziemy do ewentualnej ucieczki tego Zera, znaczy Ziobry, ale przenieśmy się najpierw na salę sądową. Jest pan prokuratorem, sprawozdawcą tej sprawy przed sądem. Ile by pan żądał dla Ziobry za tę zbrodnię?
No powyżej 15 na pewno.
Ile dostanie?
Nie wiem, dlatego że polskie sądy są pod tym względem wyjątkowo liberalne, tolerancyjne i tak jakby nieprzygotowane rzeczywiście do tego, co się w kraju dzieje. Może to wynika z pewnego rodzaju walki politycznej, która się toczy i ludzie wszystko kładą trochę na karb tej walki politycznej, tym samym niejako trochę uwalniając od szczególnej odpowiedzialności ludzi władzy, ale i wcześniej, gdy sam byłem prokuratorem i moja prokuratura wnosiła do sądu akty oskarżenia, w wielu sprawach spotykałem się, że sądy idą niewiele ponad tak zwane minimalne zagrożenie ustawowe, że uzyskanie wyroku w granicach wysokiego wymiaru kary, w granicach górnych
widełek
ustawowych było właściwie niepodobieństwem. I myśmy nawet mieli takie wzajemne spotkania. Teraz to się w ogóle czegoś takiego nie ma. W moich czasach jeszcze prawość, uczciwość, wzajemna lojalność sędziów, prokuratorów była do tego stopnia, że myśmy mieli wspólne spotkania, w których nie omawialiśmy spraw, ale mówiliśmy o problemach wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie, prokuratorzy byli do siebie otwarci i na podstawie i kanwie różnych byłych już spraw osądzonych, rozstrzygniętych, w krajowych i różnych, myśmy dokonywali ocen problemów, które są bolączką
całego systemu.
Dzisiaj oczywiście z różnych powodów, prawdopodobnie jakichś wzajemnych animozji, czymś podobnych historii.
Nie do pomyślenia są
jest
takie
to nie do pomyślenia.
Konstruktywne kontakty.
Ale również wtedy na tych spotkaniach myśmy jawnie mogli powiedzieć kierownictwu, nawet już po prawomocnych wyrokach, bo się nie dyskutuje inaczej. Mówiliśmy o sprawach, w których dawałem przykłady czasem wręcz irracjonalności.
Niskich wyroków.
Polegało to najlepiej, zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy część uczestników zorganizowanego przestępstwa na przykład została złapana we Włoszech, Niemczech, a część w Polsce i z wyroki w Niemczech zapadały 12, 11, 13.
A u nas 2, 3.
A u nas ci sami wspólnicy 3, 4. Jak zbrodnia, tak? Bo już 3 musiało być, bo zbrodnia to 3. Minimalne zagrożenie. No i mówiłem, że to jest skandaliczne po prostu. A takie przypadki się zdarzały. Nie będę teraz już ich przywoływał oczywiście.
A ja przywołam jeden. Ja jeden przywołam, bulwersujący. Oto państwo polskie, i tu pochwała dla służb, też rzadko, ale za to trzeba ich pochwalić, złapało kilku terrorystów. Proces się zaczął na wiosnę. Jest już pierwszy wyrok dla kilku sprawców różnych pochodzenia tam ze wschodu. Akty terroru, podpalenia, gdzie oczywiście zniszczenie mienia na szkodę wielomilionową, zagrożenie życia, bo przecież tam mogli być ludzie, mogło dojść do tragedii. I wiecie, jakie wyroki polskie sądy dają tym ruskim terrorystom? A 2, 3, 2,5. No jaja.
Zapoznałem się z tym wyrokiem, rzeczywiście.
Śledztwo międzynarodowe. Musieli gdzieś z Bośni czy skądś ściągać. To przecież ogromne koszty dla państwa polskiego. Tylu agentów pracowało, żeby złapać tych szpiegów. A oni się śmieją, bo co to jest półtora roku, czy dwa, czy trzy dla nich?
Może już zresztą
odsiedzieli
na wolnościowe wyjście. No, ja myślę, że jeszcze jest to niezakończony, bo to są wyroki pierwszej instancji. Jeszcze jest prokurator, jeszcze jest sądy drugiej instancji. Ja mam nadzieję, że tam nastąpi jakieś opamiętanie i prokuratura w sposób jasny i zdecydowany się wypowie, że to jest prawie lekceważenie właśnie tej pracy. A to tam pracy, nie o pracę chodzi. Chodzi o to, że tego typu bandziorstwo zagrażające życiu i zdrowiu powszechnemu, a nie tylko tam jakiś jeden bandyta, który ma do kogoś...
W czasie wojny się dzieje.
Tak, i mamy wojnę. I mogło się to skończyć często, te podpalenia różne, te akty terrorystyczne, naprawdę nieszczęściem zwielokrotnionym. A my jakichś tam pojedynczych ludzi, którzy z zawiści, z podłości zabiją i oferujemy im po 15-17 lat więzienia, czy nawet mężom czy żonom różnym, którzy zamachnął się na swoich najbliższych.
W ramach kłótni, w ramach awantur i różnych takich rzeczy.
Więc to jest, widać, że to proporcjonalność jest...
Niewspółmierność.
Niewspółmierność jest tej kary. Taka oczywista po prostu. No.
Powiedziałem, że dotkniemy ucieczki Ziobry, bo wiemy, że jeden z jego najbliższych współpracowników w ramach mafii, już teraz możemy o tym mówić nie tylko publicystycznie, ale i procesowo, bo już taki zarzut został sformułowany.
On jest członkiem tej mafii, ten
czyli
co uciekł.
Romanowski, czyli Romanowski, z nim też tu wójt Izbicy, pan Lewczuk, czy jakoś tak, chyba też pojechał na konsultacje za państwowe pieniądze, czy za gminne pieniądze, o tymśmy mówili. Teraz Ziobro, zobaczcie, znowu lekceważy praworządność, państwo polskie, bo wystąpił na Węgrzech przy okazji jakiegoś tam filmu, że rzekomo tu zamach na wolne media i tak dalej, jakaś pisowska tam tego typu pseudoprodukcja i siedzi niedaleko obok tego przestępcy Romanowskiego. Także widać, że to jest też pogarda dla państwa polskiego. I tu wielu pewnie naszych widzów, ale nie tylko, mamy obawy, że Ziobro ucieknie. Najpierw poprosimy naszego częstego adwersarza, czyli profesora już dzisiaj tylko, a nie ministra, dzięki Bogu, Bodnara, żeby on się wypowiedział, co państwo polskie może zrobić, żeby taki Ziobro nie uciekł na przykład na Węgry lub na Białoruś.
Do tego rzeczywiście przygotować i czy można stosować środki kontroli operacyjnej inwigilacji w sytuacji, kiedy co do danej osoby nie zastosowano postanowień o pozbawieniu ich wolności czy ograniczeniu wolności. Proszę zauważyć, że to była dość szczególna sytuacja, ponieważ został złożony wniosek o tymczasowy areszt i do czasu tej decyzji osoba pozostawała na wolności i moim zdaniem nie ma podstawy prawnej, żeby taką osobę inwigilować, czy tym bardziej, żeby taką osobę gdzieś zatrzymywać na granicy, zanim wyjedzie do innego państwa. Dopiero w momencie, kiedy sąd przesądził o areszcie, powstała tutaj ta możliwość.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Od poniedziałku do piątku o 13:00 na żywo jesteśmy tutaj dla ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Najważniejsze newsy z Polski i świata.
Bez ściemy, bez lania wody.
Daliśmy wam chwilę wytchnienia po wypowiedzi profesora Bodnara, żeby też nasz gość nie użył być może jakichś niecenzuralnych słów na taką mądrość. Przy okazji powiem, że w tym miesiącu już 660 osób nas wsparło. Tylu z was, naszych widzów, wykorzystało tę możliwość budowania, włączenia się w budowania telewizji Idź Pod Prąd. Zostało jeszcze czas do piątku, także bardzo was prosimy o wsparcie nas w ten sposób, a my wracamy do wypowiedzi profesora. Nie powiem profesora, ale profesora, który mówi nam, że państwo polskie to dopiero po wyroku sądu to wtedy może, a tak to złodziej, bandyta, mafiozo może sobie uciekać, wyjeżdżać, robić co chce, żadna kontrola operacyjna nie jest dozwolona. To mówi były prokurator generalny. Co pan prokurator na to?
No to nie mogę obrażać, tak?
Bo już, no nie, no tak się umówmy.
To powiedzmy, że nie mogę określić osoby, ale mogę powiedzieć, że to jest ciężkie głupstwo, no, przynajmniej taka wypowiedź. Otóż oznaczałoby to, że my zachęcamy do ucieczki wszystkich przestępców. Każdy z państwa wie, że nawet przed wszczęciem postępowania karnego, nie tylko przed już skierowaniem wniosków o uchylenie immunitetu i wniosku o areszt, to znaczy, że postępowanie karne jest na ukończeniu. Brakuje tylko formalnej zezwolenia na ściganie. Mamy wszystkie dowody uprawdopodobniające, że ktoś jest przestępcą i to przestępcą bardzo poważnym. Mówię o uprawdopodobnieniu takiego przestępstwa. Jeszcze nie jest przestępcą formalnie, bo nie ma wyroku prawomocnego, ale mamy wysokie uprawdopodobnienie, że dopuścił się przestępstwa. I skoro możemy użyć środków operacyjnych jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego, czyli podsłuchów, inwigilacji, no niektóre są regulowane prawem w sposób ścisły, jak na przykład, że trzeba potem wystąpić o zezwolenie, powtórzenie do prokuratora generalnego, prokuratora generalnego do sądu, gdy chodzi o tą inwigilację polegającą na podsłuchach i podglądach, tak? Ale pozostałe środki inwigilacyjne to są w ogóle nieobjęte takim reżimem. Jak mamy przestępcę, to próbujemy udaremnić mu popełnianie dalszych przestępstw. I to należy do służb państwa. To już jest, według dla służb operacyjnych, to już jest przestępca, bo to on nie ma jeszcze tylko wyroku. Mało tego, już nawet procesowo to aresztowanie to jest aresztowanie. Prokuratura ma inne środki. Może przecież i powinna, bez wcześniej jakiejkolwiek było nawet kontroli sądowej. Teraz przez te niektóre środki kontrola sądowa. Ale mogła stosować inne środki zapobiegawcze, jak ten pozbawienie paszportu, dowodu, wyjazd, zakaz opuszczania kraju, za środki jakieś polegające na wskazaniu określonych obowiązków, meldowania się, stawiania w określonym czasie, miejscu. Więc to wszystko potem muszą wykonać oczywiście służby, bo nie można pozostać. Poza tym mówiłem wcześniej wielokrotnie, że jak ktoś ucieka do państwa, które może prowadzić przeciwko nam choćby polityczną, nazwijmy to wrogość, a tak już wiemy, że
Węgry tam.
To ucieczka na Węgry możemy jednoznacznie kwalifikować, że on tam znajduje się w obcych służbach, a pełniąc bardzo wysokie funkcje państwowe, bo przecież on nie tylko miał jako minister sprawiedliwości, on był wiceprezesem stronnictwa, które rządzi w kraju, bo rządziło w kraju łącznie chyba 10 lat i jest dalej najsilniejszą partią opozycyjną, to on zna tajemnice państwowe, wobec z którymi nie wolno go wypuścić. Kiedyś były w ogóle karencje dla takich polityków, na takie wyjazdy zagraniczne. I niezabezpieczenie tego gościa przed ucieczką to jest naprawdę skandal. To jest ciężkie głupstwo, mówienie takich rzeczy. Powinien być śledzony, powinien w drodze, gdy się by pojawił na granicy, służby być powiadomione, powinien zostać zatrzymany, że idzie, przygotowuje kolejne przestępstwo. To nie jest tak, że on sobie jedzie na wycieczkę. On idzie w ręce obcych służb, czyli przygotowuje zdradę
Przynajmniej dyplomatyczną, a być
przynajmniej
może i
dyplomatyczną,
fizyczną.
Czy jedno z najcięższych przestępstw ściganych karnie. No to jak można to powiedzieć, że my nic nie robimy, czekamy, co on... Nie no, to niech jedzie do Putina i opowie wszystko.
No Bodnar próbuje. No,
prawdopodobnie może się tak znaleźć, bo to... No to
przecież już sędzia Szmyt to zrobił,
bo nie? Sędzia także... Szmyt to zrobił.
A co do Romanowskiego, też przecież stawiamy tezę, że na pewno służby rosyjskie tam z nim rozmawiały i rozmawiają.
Z całą pewnością.
Ciekawe, czy kontrwywiad przesłuchał już tego wójta Izbicy, bo to też byłoby, powinni go zapytać, czy czasem ktoś ze służb obcych nie proponował mu jakiejś tu współpracy, czy nie chciał się czegoś dowiedzieć.
To było rutynowe kiedyś.
Tak, no to jest oczywiste dla mnie, a tu zobaczcie, no trochę słabo. Szczególnie, że przecież Ziobro raz, że się chwalił bronią, nawet ostentacyjnie ją pokazywał, a w jednym z wywiadów, myślę, że gdzieś tak rok temu, to wręcz tak powiedział, żeby tam funkcjonariusze uważali, bo on ma broń i coś tam się będzie bronił, czy jakoś, nie pamiętam już teraz, cytuję z pamięci, ale było to postrzegane jako groźba użycia broni palnej, na którą ma legalne pozwolenie. Ja przypominam, tu rozmawialiśmy też przed programem, że właśnie brak takiego zabezpieczenia, takie właśnie no, kompletne jakieś bezchołowie, jak tu Bodnar proponuje, że tak wchodzą, jak tylko jest wyrok sądu, wchodzą bez rozpoznania, to było przy okazji pani Blidy i skończyło się tragicznie. Skończyło się tragicznie. Tam oczywiście też Ziobro, też Święczkowski w tym maczali palce i wiemy, że skończyło się śmiercią pani posłanki Blidy. Stąd w przypadku Ziobry to wręcz trzeba go śledzić. Trzeba przed, już kiedy przyjdzie ta decyzja zatrzymania, to trzeba mieć pełne rozpoznanie operacyjne, żeby wiedzieć, kiedy on jest z bronią, w jakiej sytuacji, żeby nie narazić osób trzecich i tak dalej, to ja to jestem laikiem, to ja tylko takie, co tam z filmów się nasłuchałem.
To jest minimalny warsztat, oczywiście, oczywiście.
A Bodnar opowiada takie kucopały czy bajki, no ale to...
No jest, że właśnie taka przynajmniej niefrasobliwość, jeżeli nie było tam nic cięższego, doprowadziła do tej tragedii, jaką była śmierć pani Barbary Blidy. No bo właśnie powinno być rozpoznanie, czy ma broń, gdzie tą broń trzyma. Powiem nawet, że po tej śmierci to prokurator generalny i minister spraw wewnętrznych zarządzili takie kontrole osób, które miały zezwolenia na posiadanie broni, czy gdzie je posiadają,
gdzie
czy przechowują, czy przetrzymują zgodnie z regulaminem i tak dalej. No, żeby się przed takimi stanami zabezpieczyć. I jest jasne, że człowiek, który groził bronią, że nie można go ujmować lekkomyślnie, bo jest to groźne zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla niego samego. No i w ogóle dla porządku prawnego, no, to byłoby lekceważenie porządku prawnego, dopuszczenie kolejny raz do jakiejś takiej sytuacji, że zatrzymywany posiadający legalnie broń, mógłby z niej skorzystać.
Mamy dzisiaj dużo tematów. Myślę, że wątek Ziobry na pewno będzie wracał, czy już jako uciekiniera, zdrajcy, który pójdzie bezpośrednio już na służbę Putina, czy jako osadzonego tutaj w areszcie. Zobaczymy, jak państwo polskie, jaką ma sprawność. Ja chciałem jeszcze dotknąć takiej trochę starej sprawy, ale która wiąże się też z życiem i różnymi przykrościami, delikatnie powiem, pana prokuratora. Otóż okazało się, że ta sprawa granatnikowa, czyli szef policji, który, wiecie, w sposób no, przynajmniej lekkomyślny, a może i coś gorzej, mówimy o generale Szymczyku, przywiózł, użył granatnika, spowodował zagrożenie życia i zdrowia, zniszczenie mienia na też dużą skalę, zniszczenie budynku i oczywiście zaczął mataczyć w sprawie, zacierać dowody, odsyłać instytucje państwa, które powinny zbadać, zabezpieczyć miejsce tego przestępstwa. On do dzisiaj sobie chodzi, tam ma tylko może jakąś bliznę małą na uchu, niewiele mu się stało, ale jeden z czołowych warszawskich funkcjonariuszy, naczelnik wydziału, już były niestety, naczelnik wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej i aktów terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, CBŚ, pan Mariusz Pośnik, pseudonim Dragon, on został zniszczony, ponieważ nie zgodził się na tuszowanie śledztwa, które chciał zrobić Szymczyk. Pan prokurator doświadczył czegoś bardzo podobnego. Wielu ludziom, zarówno przestępcom, jak i politykom, z swoją nieugiętą postawą w prokuraturze, no, naraził się pan i była próba, to mówiliśmy cały program, jak służby państwa polskiego próbowały zniszczyć prokuratora Blajerskiego, wręcz wsadzić go do więzienia. Co by pan powiedział temu funkcjonariuszowi policji, który no, okazał się jedynym sprawiedliwym w całej tej komendzie warszawskiej?
Najpierw może jeszcze dwa słowa o samym tym zdarzeniu, żeby państwo widzieli, co ten Szymczyk naprawdę zrobił. Otóż nie doszło do tragedii z jednego powodu, z dwóch powodów. Jeden to był taki, że już ten pocisk, jak przestrzelił sufit, 40-50-centymetrowej grubości.
Szalbetowy sufit.
To tak. Trafił w krzesło osoby, która gdyby przyszła punktualnie do pracy, na szczęście...
Nie żyłaby już.
Już by nie żyła. Ale to mało tego. Granatnik zwykle jest wystrzeliwany na określoną odległość.
I uzbraja się
w locie, żeby nie wybuchł właśnie w lufie. No i odległość do sufitu i w ogóle było to wszystko tak blisko, że on się nie uzbroił. Gdyby się uzbroił, doszłoby do... Nieprawdopodobnie w zamkniętym pomieszczeniu, to wszyscy, którzy tam byli w okolicach, to by ogłuchli, przynajmniej potraciliby...
Kilkadziesiąt poszkodowanych to minimum.
Co najmniej. Więc i oni czyli to próbowali zatuszować,
to wariat,
używając
no tak
wszystkich służb. I straż pożarną, i ABW.
Inspekcję budowlaną tam...
I tenże oficer według tych okoliczności, o których on mówi, bo właśnie ja na razie przyjmujemy na wiarę, że jest to prawdziwe, przecież my nie wiemy. Przyjmując te okoliczności, o których on mówi, to oczywiście działał wspaniale jako funkcjonariusz publiczny, który się nie dał złamać, który powiedział, że nie będzie tego tuszował i nie tuszował. Ale żeby jakby uwiarygodnić takie słowa, to powiem państwu coś, z czym ja się osobiście zetknąłem z innym funkcjonariuszem, bardzo ważnym i bardzo podobnej sytuacji. Kiedy byłem prokuratorem krajowym, a pan generał Rapacki był wiceministrem spraw wewnętrznych, a może był wtedy jeszcze tylko szefem Centralnego Biura Śledczego, trudno mi teraz powiedzieć, bo pełnił i tą funkcję, i tę funkcję, żeby dobrze poprawić. Więc zgłosił się do mnie, bo bym tej sytuacji nie wiedział, bo przede mną prokuratura warszawska, kiedy nie byłem jeszcze szefem jej, nie nadzorowałem jako prokurator krajowy, zamknęła podobnego najwyższej rangi oficera policji, naczelnika, to się nazywało walki z przestępczością zorganizowaną, PZ-ów.
No to podobna tutaj mamy...
Nie pamiętam dokładnie nazwiska i może nawet nie chciałby sobie życzyć, żebym wypowiadał. Wtedy jeszcze nie, jak jego zamykali, nie, ta struktura przekształciła się później w CBŚP, to żebyście państwo wiedzieli. Czyli to był naczelnik ówczesny, podobny jak pan Dragon.
Pośnik.
I jego aresztowano na podstawie jednego zeznania przez gangstera, bardzo poważnego.
Czyli gangster w zemście go chciał utopić.
Którego on rozpracowywał.
No dokładnie, tak.
I oczywiście w związku z tym my prokuratorzy, którzy wiemy i szkoliliśmy, często prowadziliśmy szkolenia funkcjonariuszy policji, jak się działa na obrzeżach prawa karnego. bo on w każdym momencie jest bardzo bliski dopuszczenia się jakichś przestępstw polegających
na granicy,
na niedopełnieniu jakichś tam obowiązków.
Procedur,
tak. Tak. Ja nawet byłem za tym, żeby kiedyś w kodeks karny wprowadzić taki immunitet od razu w prawie karnym, że kto działając i realizując zadania tego typu dopuści się jakiegoś niektórych przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień, a nie było to szkody dla interesu.
Jest objęty immunitetem. A, i żaden prokurator nie powinien
tego. Nie udało się to, szkoda. No i tego...
Myślę, wielu zasłużonych mój poprzednik, śledczych by odetchnęło z ulgą.
Mój poprzednik na tej funkcji prokuratora krajowego zaakceptował tą sytuację. No i Rapacki powiedział, żebym to zbadał. Szefie, niech pan zbada. I rzeczywiście zamknąłem się w kancelarii tajnej. Wszystko przecież było tajne. Usiadłem i zobaczyłem, że na podstawie tych okoliczności, które tam były, można mu było najwyżej nieumyślne, bardzo nieumyślne przekroczenie uprawnień. No to za przekroczenie uprawnień nieumyślne, gdzie grozi do roku lub grzywna, zamykać człowieka, który rozpracowywał największe gangi jako szef struktur walki z przestępczością, to było dla mnie no coś strasznego. I wyraźnie...
Ogromna niesprawiedliwość.
Ogromna niesprawiedliwość. Tak, oczywiście poleciłem natychmiast uchylić ten areszt. I szkoda, że nie byłem dłużej. Potem jeszcze doszła inna władza i nie dokończyłem tej sprawy, bo w perspektywie moich ustaleń wtedy widziałem, że chodziło o tuszowanie wielu innych spraw, które mogły się rozwinąć dzięki temu funkcjonariuszowi. Oczywiście on w międzyczasie go, ponieważ jest areszt, to i dyscyplinarka, i wykluczenie z policji.
No i życie się cywilne
wali. Nie wiem, na ile
wali.
Pan generał Rapacki potem pewnie to starał się naprawić, bo wiem, że to szlachetny superglina, nie? Bo znaliśmy się, więc mogę tak powiedzieć. I bo nie wiem, no bo odszedłem z funkcji później, ale widzicie państwo, że sytuacja bardzo podobna i tak się zdarza po prostu. No to wcale nie jest rzadkość, ponieważ działają mechanizmy solidarności przestępców, którzy zawsze próbują uwikłać i osaczyć tego akurat, który im stoi na drodze.
Najbardziej groźnego.
Najbardziej
funkcjonariusza.
Dla nich groźnego.
No ale gdyby powrócił pan na fotel prokuratora krajowego, jakby pan prokurator się zabrał za rozliczenie tych prokuratorów, którzy właśnie niszczyli pana Mariusza Pośnika, tych, którzy nadali temu no, szalonemu przynajmniej człowiekowi, może coś gorszego, a na pewno przestępcy Szymczykowi, status pokrzywdzonego w śledztwie. Co by pan z nimi zrobił, z tymi prokuratorami?
Oni dawno powinni mieć dyscyplinarki i odejść ze służby, ponieważ działali ewidentnie na zapotrzebowanie polityczne i dokonywali przestępstw. Próba włączenia się w to, żeby odwrócić role procesowe, mamy to właśnie to do czynienia, człowiek, który powinien być osobą podejrzaną, otrzymuje status osoby pokrzywdzonej, tym samym korzysta z całego uprawnień pokrzywdzonego do zapoznawania się ze śledztwem, z aktami, tym samym ma możliwość wpływania na jego przebieg, tok i proces.
To jest w ogóle mataczenie.
Więc to jest takie mataczenie z wyższej półki.
Prokurator powinien zostać
za zgodą organów uprawnionych do ścigania go. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że współuczestniczyli w przestępstwie, przynajmniej w takim zakresie, jeżeli nie było to podyktowane również na przykład obietnicą awansów, a naprawdę tak było, to wtedy mielibyśmy jeszcze korupcję i uzyskanie korzyści osobistych polegających
na awansu. Czyli nie tylko wyrzucenie ze służby, ale i śledztwo.
Awansu i pieniądze, to, czyli majątkowe, bo zawsze z awansem
to już przestępstwo.
W prokuraturze łączą się bardzo duże apanaże dodatkowe i pieniądze.
Słuchajcie, no mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i słuchacie naprawdę z wypiekami na twarzy tego, co mówi pan prokurator Blejerski, a my tu jeszcze tematów i jeszcze wasze pytania obiecałem, także no dajmy sobie jeszcze 5-10 minut na te bieżące sprawy. Tajne spotkanie. Otóż paru biznesmenów, którzy byli podejrzani, znaczy byli rozpracowywani przez tajne służby jeszcze za czasów pisowskich za jakieś przestępstwa, zorganizowało przy okazji tego spędu Kaczyńskiego zwanego jakieś tam konwencją programową, wszystko dla Polski pełnym gazem, zorganizowali bibkę, gdzie zaprosili oczywiście takich tam polityków typu Michał Dworczyk od Morawieckiego, Piotr Miller, były rzecznik rządu, Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości. Oczywiście byli też tam funkcjonariusze służb, czynni, nawet jeden do dzisiaj jest w ABW, pułkownik Lech Wojciechowski, kiedyś były wiceszef, czyli wysoka szycha ABW, obecnie jeszcze etatowy pracownik ABW. Byli prezenterzy, Adamczyk, Karnowski, dziennikarze, były minister cyfryzacji, Cieszyński, no cała tam śmietanka, każdy praktycznie gdzieś różne dziwne interesy miał, nawet mówię, byli tu oficerowie, którzy wręcz śledzili niektórych z tych biznesmenów. I teraz ta bibka wychodzi na jaw, mamy zdjęcia, dziennikarze publikują każdego z mordy, z podpisu, jakie funkcje. Pojawia się tu też wątek, no zobaczcie, takiego niby bezstronnego biznesmena Rafała Brzoski. Okazuje się, że Jarosław Karwel, były funkcjonariusz policji i CBA, no dziś pracuje dla Rafała Brzoski. Może to jest tu jakieś wytłumaczenie tych trzech półciężarówek prezentów dla Batyra, które pan Brzoska no, zwiózł do Pałacu Prezydenckiego. Także no, chyba Donald Tusk, promując tego człowieka jako tego, który ma usprawnić polską gospodarkę, chyba się pomylił. Ale jak pan prokurator skomentuje tę bibkę, te właśnie powiązania polityków, biznesu, służb specjalnych, dziennikarzy i tak dalej z kręgów pisowskich, którzy jeszcze mają wpływy, tak jak ten pan Wojciechowski, dzisiaj w ABW.
Więc oczywiście nie będę się zajmował biznesmenami, bo nie wiem ani... Natomiast z całą pewnością funkcjonariusze publiczni, i mówię to jako były funkcjonariusz, dopuścili się tutaj co najmniej karygodnego występku dyscyplinarnego. Ja sobie nie wyobrażam, żeby podlegli moi prokuratorzy w sposób świadomy uczestniczyli w spotkaniach, co najmniej naganne widzę. Jeżeli zaś z tym łączyłyby się jakieś uzyskanie korzyści ze strony tych biznesmenów polegających na tym, że oni nie byliby pociągani do odpowiedzialności karnej, czyli dostaliby taką obietnicę, bo tego wszystkiego to za mało mamy okoliczności, bądź uzyskaliby ci funkcjonariusze dalsze jakieś korzyści, bo sam udział w jakiejś bibce nie widzę od razu znamion przestępstwa poza znamionami występku dyscyplinarnego. Ale gdyby to się łączyło właśnie z jakimś wpływem na tok konkretnych postępowań karnych, gdyby to się łączyło z otrzymaniem korzyści, a tu być może nawet już jest korzyść, może ja jeszcze i tak za delikatnie to widzę, no po prostu brakuje mi jeszcze pewnych okoliczności, żeby mógł sprecyzować...
Czy sam fakt, że takie spotkanie się odbyło, no Grzyby, bo tu wcześniej Tellus, też się już zasłania, że on nie wiedział, tu taka bibka, to jest po pierwsze, czy Jarosław Kaczyński jeszcze rządzi swoją mafią, czy też ona już się rozbija na jakieś mafie konkurencyjne i tu na przykład Morawiecki tworzy jakąś nową mafię, tu już Ziobry mafię omówiliśmy. I druga rzecz, jak to się stało, że no takie przełożenie Wajchy, dziennikarze mają dostęp do takich informacji, złapali ich na gorącym uczynku?
Ja myślę, że z tym współuczestniczą, że w ogóle nagrywali nawet tego rodzaju przedsięwzięcie, bo z moich doświadczeń wcześniejszych tak to wynikało. Bardzo często się tak działo, Znam przypadki, nie będę o nich mówił, bo nawet kiedyś się taka bibka skończyła za moich czasów śmiercią, a prokuratorzy byli bezczynni, więc odwoływałem z funkcji swoich podległych mi prokuratorów za udział w takim skandalu. Natomiast nie było tam jeszcze znamion przestępstwa. Ja tutaj właśnie jeszcze nie wiem, jak głęboko to wszystko było, bo dla mnie za mało. Jako prokurator nie chcę tego już stypizować, bo trochę mam za mało okoliczności. Na pewno widzę, że jest jakiś kompletny nieład w służbach, który jakieś rozpasanie, brak dyscypliny, bo to jest, staje się jakoś powszechne. I
no zaraz przejdziemy do sprawy działki, no to tam jest rozpasanie kompletne.
Kompletne, tak. Ja myślę, że widać, że rozpada się trochę ta struktura pisowska i każdy chce coś jeszcze uszczknąć. Nie wiem jak dużo, bo niektórzy tu mieliśmy, dzisiaj rozmawialiśmy, za parę groszy robią różne łajdactwa.
A tu mamy takie różne łachudry. Tu jeden na przykład kort tenisowy na 10 tysięcy, drugi jakiś...
Senator PiSu.
Senator pisowski. Tu Paweł M., absolwent teologii UKSW na 60 tysięcy.
Chrześcijanin.
No właśnie.
Katolicki. Ta.
Samochód osobowy jako łapówka i tak dalej. Także no takich przeróżnych dziadów, no to tu można by, wiecie, to płocizna.
Widać,
nie?
Że się rzucili po prostu pazernie, żeby jeszcze coś
ukraść.
Zanim się całkowicie ten układ ich nie skończy, to jeszcze trochę dorobić.
No i, o Kaczyński, bo tu zadaliśmy też naszym widzom pytanie, czy Kaczyński jeszcze rządzi w PiS, nie? Tak zdecydowanie, tak nominalnie, nie i inaczej. I już mamy około 500 głosów, to ad vocem naszej dyskusji, tak zdecydowanie, że rządzi jeszcze 51%, tak nominalnie, czyli tylko 15% wątpi, mówi, że nie, że naszych widzów, jak pan prokurator i polityk przecież znający osobiście Kaczyńskiego od najmłodszych jego tych poczynań w polityce ocenia. Czy to, co się dzieje, patrząc oczywiście na razie z zewnątrz, bo jeszcze dokumentów tu żadnych procesowych nie mamy, czy to pokazuje, że Jarosław Kaczyński traci kontrolę, czy też to jest wszystko, że tak powiem, mieści się w jego działaniach operacyjnych?
Myślę, że jeszcze się mieści. Ponieważ próba linczu, którą robią teraz na tym telusie z ich strony, jeszcze przed jakimkolwiek właściwie osądzeniem go, tak, to się u nich nigdy to nie miało miejsca. W PiSie stawali na polecenie Kaczyńskiego i nawet bez polecenia i bronili każdego złodzieja, bandyty. A tutaj wyraźnie hasło dał jego prawa ręka.
Brudziński. Mówi zatopić. On i Republika zatopić.
On powiedział zatopić i wszystkie związane z PiS-em ważne osoby Kaczyńskiego i media, wszystkie się rzuciły na tego człowieka, żeby go całkowicie zlinczować.
I żeby nie było, że my tego telusa bronimy, bo to jest jakiś rzeczywiście człowiek bardzo antypatyczny, delikatnie mówiąc, i to on przecież za tym stoi, to jest oczywiste.
Oczywiste, że to jest wysoki łajdak, no, nazwijmy za nim jeszcze... dokonamy oceny.
Ocena moralna to już jest, a procesowa no to czekamy. Jeśli chodzi o działkę, tu mamy nowe doniesienia. Tak zresztą jak wczoraj powiedziałem w programie, że ciekaw jestem, co ta prokuratura robiła, tak no już wiemy, że nic nie robiła niestety. Sprawa jest wręcz haniebna. Ta instytucja zarządzająca tymi no, fragmentami polskiej powierzchni ziemi, nie, która jest w gestii
wsparcia
państwa,
rolnictwa, KOWR,
to ta właśnie instytucja dokonała tu jakiegoś bardzo, bardzo podejrzanej transakcji, że najpierw wynajęła. Ja, gdybym był prokuratorem, od razu bym sprawdził te wszystkie umowy wynajmu, czy to już tej ziemi, tych 160 hektarów dla Tony, czy to była tylko taka, wiecie, symboliczna jakaś opłata dzierżawy, czy rzeczywiście po cenach rynkowych. Przypominamy, że tam jeszcze i dopłaty wchodzą, także już bym to sprawdził. Potem mamy przestępstwo ukrycia tego faktu, że tam jest ciek wodny, tu Wody Polskie biorą w tym udział. Najpierw jest ten ciek wodny i nie można sprzedać, potem ten ciek wodny
bardzo szybko się ginie. Zdematerializował.
I tu już nie mamy tego cieku wodnego. KOWR sprzedaje prywatnemu właścicielowi właśnie tam ze struktur i rodziny właściciela Daftony. I teraz dopiero po 2 latach wybucha afera. A okazuje się, że już praktycznie kilka dni po przejęciu władzy ze strony nowego zarządu CPK, a stary, nawet ten Horały, blokował, znaczy występował przeciwko tej sprzedaży, że to nam zablokuje budowę tych szybkich kolei, tam jakieś centrum magazynowe i tak dalej. Nowe, to już tuskowe, powiedzmy, kierownictwo CPK już pyta, co się stało z tą działką, już widzi, że tam w księgach wieczystych coś brzydkiego się dzieje, a nowy ten szef KOWR-u całkowicie olewa i przez prawie 1,5 roku nic nie robi. Tu poproszę, jak się nazywa ten szef KOWR-u, naszą techniczną wspomoc, poproszę, żeby to nazwisko, Henryk Smolarz, tak? O, nowy Henryk Smolarz, on no tu lekceważy tego i tego pana Laska i tamtych innych, nie? I to w lipcu trafia do prokuratury wreszcie. Po 1,5 roku dopiero CPK zawiadamia o przestępstwie, chociaż powinno zawiadomić tam powiedzmy 3 tygodnie po przejęciu władzy, nie? Tu już ta sprawa była śmierdząca i to służby powinny się zająć. To chodzi pomiędzy wydziałami w prokuraturze, nic się nie dzieje. Dopiero jak dziennikarze wczoraj, czy przedwczoraj tam nagłaśniają, zaczynają nagłaśniać sprawę, prokuratura uruchamia śledztwo dopiero. Także widzimy bezwład zarówno prokuratury, jak też i służb specjalnych. Przecież taka inwestycja, największa inwestycja w Polsce, powinna być objęta przez antykorupcyjny, czyli CBA powinno ochraniać to wszystko, co jest związane. Pan prokurator, kiedy był wiceministrem spraw wewnętrznych, no to właśnie te przebiegi autostrad, przebiegi różnych inwestycji, to były najbardziej ściśle chronione tajemnice, za które pan prokurator osobiście...
Tarcza antykorupcyjna była robiona.
Tutaj ani CBA, ani ABW, prokuratura też skompromitowana. Oczywiście te wymiany tych pism między tymi CPK i KOWR-em, no to kpina jakaś. Jak pan prokurator skomentuje stan państwa, jeśli chodzi o działanie prokuratury i służb specjalnych, mający chronić największe żywotne interesy gospodarcze państwa polskiego?
Może do prokuratury to bym się tak bardzo od razu nie czepiał, bo być może rzeczywiście nie wiedzieli. Bo prokuratura jest do procesowego zrobienia sprawy, natomiast wykrywalność przestępstwa i ujawnienie to jest tak, gdy urzędowo się z tym zetknie, to ja rozumiem i wtedy można mieć do niej poważne konsekwencje, gdyby to nie nastąpiło. Natomiast zasadniczymi organami wykrywczymi są służby kontrolne i służby specjalne. I to raz. Więc to, że one nie nadały tutaj prokuraturze żadnej informacji, to już jest nie tylko naganne, ale to jest niewykonanie obowiązków prawdopodobnie, bo tam na pewno były przydzielone o tym, co mówimy, w wyniku funkcjonowania nad tym obiektem całym, nad tym instytucją CPK tarczy antykorupcyjnej, z całą pewnością były przydzielone zadania. Natomiast samo funkcjonowanie tego tutaj państwa jest dla mnie jakieś koszmarne, bo wchodzi już nowy aparat państwowy, który ma w ręku wszystkie decyzje poprzedniego aparatu państwowego za PiS i widać, że zostało dokonane przestępstwo, bo to nie trzeba żadnego... To widać, jeżeli wcześniej się nie zgadzały wody, a potem się zgodziły, jeżeli nie zgadzali się na sprzedaż, a potem się z jakichś powodów zgodzili na sprzedaż, mimo sprzeciwów samego CPK, no to naturalne było, no dojście do wniosku, że mamy do czynienia z dużym przekrętem przynajmniej.
A czy...
To oznacza, że funkcjonariusz publiczny jest prawnie zobowiązany do zawiadomienia o przestępstwie. Prawnie. Obywatele, zwykli szarzy, niezwiązani ze sprawą, gdy się dowiedzą, mają tak zwany społeczny obowiązek. Natomiast gdy dowiaduje się funkcjonariusz publiczny, czyli już ten
odpowiedzialny
z KOWR-u tego prezes czy dyrektor czy kto tam, już nie dopełnił swojego prawnego obowiązku.
Czy już go można...
To już można go ciągnąć z artykułu 231 Kodeksu Karnego.
Przypominamy, że
a my pan... mówimy, że jest cacy, tak?
Że ten pan jest jednocześnie posłem PSL.
No to i w dodatku ziemi lubelskiej, jakbyście państwo
Smolarz.
Nie wiedzieli.
A tego nie wiedziałem akurat, no bo nie znam.
Jeszcze ziemi lubelskiej.
Ja tych, że tak powiem, tych obszarów ziemi lubelskiej jeszcze nie spenetrowałem. No,
każdy, kto tam jakoś śledzi politykę był, to on nie jest osobą nową. Tak. Był i wiceministrem rolnictwa wcześniej w różnych rządach, bo PSL często jest...
Często i gęsto.
Gęsto jest u władzy.
I szczególnie takie sprawy PSL mocno interesują.
Czyli zawaliło państwo. Jako najmniej bym się czepiał prokuratury, natomiast państwo i służby kontrolne, NIK na pewno o tym musiał wiedzieć też. Nie ulega dla mnie wątpliwości. Ktoś musiał powiadomić NIK w tym czasie, że dochodzi do takiego przewału. No to jest nieprawdopodobne. Prawda, NIK ma kontrole systemowe, robi równo wszystko zgodnie z różnym planem, ale ma takie kontrole doraźne w sytuacjach różnych. Akurat nie wiem, czy otrzymał taką informację, ale dla mnie to się wydaje, że niedopuszczalne, żeby nikt w ogóle nigdy nie powiadomił. W ogóle no to 160 hektarów dzierżawione przez firmę, bogatą firmę, która na rynku... No,
jest znana, no każdy,
znana,
kto tam
chodzi. Dafton jest znaną firmą.
To
nie
zna.
Jest jakiś rolnik, który chce tam naprawdę obsiać coś tam jeszcze i zbudować swój majątek.
Tam.
Tylko jest firma, która na tym chce coś zarobić innego niż tylko obsiać. Nie? To wiadomo. No i tak jest, no bo tam się będzie działy największe inwestycje, jakie w ogóle Polska w najbliższym dziesięcioleciu zrobi.
No, wartość szacowana jest, że nawet mogła wzrosnąć od 10 do 20 razy. Z 20 paru na 400 milionów maksymalnie. A może to przecież
tak mówimy
rosną.
W dzisiejszych realiach. Przecież to
jeszcze nie sprzedali tego.
Jeszcze
nie?
Więc...
To pytanie od Krzysztofa Wojciechowskiego. Przechodzimy powoli do waszych pytań, ale w związku z Daftoną. Czy sąd może unieważnić zakup ziemi przez Daftonę?
Od takich decyzji, które mają bronić Skarb Państwa, jest u nas instytucja zwana Prokuratorią Generalną. Na jej czele od niedawna jest chyba ktoś nowy, tam nie pamiętam. W każdym razie, a może jeszcze nie jest... bo ktoś tam ustąpił, przeszedł
na inne
stanowisko, tak? Może procedura nie zamknięta. Ja państwu powiem, że jest to bardzo dosyć skomplikowana rzecz, bo mówimy o sytuacji, gdy jesteśmy demokratycznym państwem prawa, gdzie jest wolność umów, gdzie mienie społeczne, państwowe nie jest jakoś szczególnie uprzywilejowane, jak to było w czasach PRL-u, że ono miało szczególną ochronę.
Czyli jeśli umowa jest zgodnie
i notariusze byli państwowi,
wszystko dobrze, tam.
I mogli nawet od sekretarza dostać dezyderat, jak ma jakoś, to były tak zwane funkcjonariusze ksiąg wieczystych, a nie żadni notariusze, funkcjonariusze państwa. Więc to się wszystko zmieniło. z punktu widzenia relatywności tej umowy na ówczesne warunki, to ona może i była odpowiednia. Tu się wszyscy będą bronili, że wcale nie musieli wiedzieć, że jej żona wzrośnie.
Że oni pomidory tam chcą uprawiać dalej i w ogóle tak żadnych jest tam CPK, nic nie tego.
No i, no i czyli no niewątpliwie prokuratoria generalna takiej rozpoznania tego rozstrzygnięcia, czy wystąpić, czy nie, dokona i moim zdaniem niewątpliwie wystąpi. Natomiast, jak mówię, no, sądy nie są związane, chyba że dojdziemy do tej okoliczności, o której już wspomnieliśmy, że dokonano przestępstw w trakcie...
opinia wód, tak, polskich wód...
notariusz był wprowadzony w błąd, było oszustwo, decyzja była przestępstwem prawomocnym stwierdzonym w przyszłości, ale tego jeszcze nie mamy.
Czyli jeśli by było, że dokonano przestępstwa w wodach polskich, jeśli chodzi o kwalifikację tego cieku
to
wodnego,
w tej sytuacji jest duże prawdopodobieństwo, że coś
że takiego... sąd cofnie tę umowę.
Może unieważnić ten akt notarialny, bo nie może samej umowy cofać jako takiej, może unieważnić akt notarialny. Mhm.
To tutaj Zimny od razu pyta, jak skonstruować mechanizm rotacji i odpowiedzialności kadr prokuratorskich, by nie zależały od zmiany władzy, ale jednocześnie nie blokowały śledztw w sprawach najważniejszych dla państwa. Czyli jak zreformować prokuraturę? Obiecałem, że o tym też dzisiaj z panem prokuratorem porozmawiamy.
Najprościej by było, ale to trochę sam siebie chwalę, wprowadzić to, co ja zaprojektowałem. Czyli w latach 94, 5, 7 do kilku ministrów, do wszystkich w Sejmie ważnych osób rozesłałem swój projekt, jak powinna być ta sprawa rozwiązana i ona była publikowana w którymś
tak, mamy z programów. PDF, jeśli ktoś z was chce, to albo napiszcie w komentarzu, wyślemy wam PDF tego projektu ustawy.
W tym projekcie takie podstawowe założenia były takie, że odpowiedzialność procesowa pełna spoczywa nie na żadnym krajowym i na żadnych krajówkach, które tam są. O tym jeszcze powiem, że to jest największe zło, jakie w tej chwili jest i które jest dalej utrzymywane. Ja mówiłem, że ta odpowiedzialność za proces powinna się ograniczać do prokuratury poziomu apelacyjnego, dzisiaj byśmy powiedzieli regionalnego, i prokuratur krajowej i generalnej nie ma prawa w żadnym śledztwie nic narzucać. Dzisiaj istnieje to, że może w każdej sprawie zrobić każdą decyzję procesową, wywrócić każdą decyzję.
Czyli
prokuratora
mamy...
ma jeszcze uprawnienia kadrowe, finansowe i może ruki paszwam prokuratorowi
czyli,
zrobić.
Tu akurat mi się to samo
wszystko
skojarzyło.
Trzeba było obronić instytucjami. Czyli
mamy sowiecki system.
Sowiecki system.
Stąd te ruki paszwam.
Musi być obrona tego prokuratora. Tyle różnych instytucji, nawet prezes sądu, który nic właściwie nie odpowiada za sądzenie, ma kadencyjność nieabsolutną, nieusuwalność, ma wiele innych organów, a prokurator apelacyjny, który odpowiada za wszystkie śledztwa i który jest bity bezpośrednio przez prokuratora generalnego, kiedy chce i jak chce, a jeżeli jest w datku, gdy on stworzy mafię, no to w ogóle prokurator apelacyjny przy nim to jest
nic.
I ten akurat nie ma żadnej ochrony. Ani jako człowiek, ani kadrowej, ani finansowej musi mieć interesy do prokuratora generalnego, bo od niego zależy jego los i nie ma żadnej, ale to żadnej. Jednocześnie prokurator generalny jest omnipotentny w zakresie procesu, bo ma wszystkie uprawnienia każdego prokuratora. No takie państwo, no to jest państwo Wyszyńskiego. No to... A jeszcze Stefana...
Nie, no, żeby wiadomo było, nie chodzi myśleli, o prokuratora stalinowskiego.
Stalinowskiego prokuratora generalnego, nie kardynała, bo tak, Boże mój, jak wypadło. No więc największym złem i to, co wprowadził, żeby właśnie mieć, bo sam prokurator generalny tego wszystkiego nie zrobi. Ma taką omnipotentną władzę, ale się 10 000 spraw nie zrobi dla siebie. Ta. Po to stworzyli te tak zwane wydziały prokuratury krajowej, w których wzięto z pominięciem normalnych, zwykłych procedur awansowych, które w prokuraturze były w żelazny sposób przestrzegane. Prokurator apelacyjny miał pełną władzę, kogo procesowo przedstawić. I nie pełnię, bo jeszcze miały samorząd oczywiście i razem współpracowali. Ale gdy już oni oceniali i dokonali, kogo awansować, w jakim śledztwie, w jakiej sprawie. Natomiast stworzył Ziobro właśnie tę instytucję po to, żeby... Widzieli się państwo, ile w sądach naawansowano ludzi, którzy się okazali bez sumienia i wiedząc jako prawnicy, że cały ten KRS, to cały ten proces jest nielegalny, ile do dzisiaj się przed tym bronią, tak? Uważają, że super. Dla kariery są ludzie zdolni zrobić bardzo dużo. Nie powiem, że wszystko, ale bardzo dużo. Jeżeli nie ma mechanizmu, a wprost przeciwnie, jest mechanizm nagradzania, to i bierze się ludzi, którzy nic jeszcze nie umieją, to z nich się wyciśnie każdą decyzję prokuratora.
Bo oni zawdzięczają wszystko nie, temu, który ich awansował, a raz, nie własnym
a dwa
zasługom.
Nie mają jeszcze
doświadczenia
tego,
co pewności.
W pewności siebie. Są łatwi do manipulowania. I to wszystko trzeba zlikwidować, było od razu na początku.
Czyli
dać władzę prokuratorom apelacyjnym. Nawet jeżeli kadrowo by tego nie zezwolili ten Duda i inni, to rozporządzeniem prokuratora można było ich zarządzeniami...
Nadać im te same uprawnienia.
A sprawy, które prowadzili, słuchajcie państwo, nawet nie wiecie, to dzisiaj się dzieje cały czas. Wszędzie, gdzie jest ścigany funkcjonariusz PiS-u jakikolwiek, to oni od razu piszą zawiadomienie o przestępstwie, że on jest ścigany, to jest przestępstwo. I oni to robili cały czas i takich spraw w tych prokuraturze krajowej, tej tak zwanej, tej rozrzuconej po całej Polsce, jest setki. I to wszystko tam ktoś siedzi, dłubie, sprawdza w jednej stronie, żeby ochronić funkcjonariusza PiS przed odpowiedzialnością, a z drugiej, żeby szarpnąć kogoś, który jest przeciwko politycznie usytuowany w stosunku do PiS-u. I tego nikt nie zamiata. To trzeba zwalić w dół, wyrzucić ich wszystkich, dać pełną władzę, usiąść z prokuratorami, nadać tym szefom prokuratur właściwe, powiedzieć im, jakie zadania, że oni są odpowiedzialni, że mają samodzielność i w podejmowaniu decyzji będziemy ich rozliczać za to, jak źle zrobią. Natomiast albo za mało zrobią, albo niewłaściwie zrobią. Natomiast po to zostali postawieni, że bronić kraju i bezpieczeństwa przed przestępcami, to dać im uprawnienia do tego i samodzielność. Mówię to tak bardzo chaotycznie, w skrócie, bo powiem państwu, że tam jest dziesiątki rozstrzygnięć, które należy zrobić.
W ramach odpowiedzi na pytania, omówimy wszystkich bolączek prokuratury. Był cały program temu poświęcony. Jest w PDF-ie, mówię, projekt pana prokuratora. Być może trzeba by go dzisiaj jeszcze trochę upgrade'ować, bo nowe okoliczności się pojawiły, ale chcę tylko powiedzieć, że to ta rozpacz nad stanem prokuratury, że mamy system sowiecki, nie? Ja nie mówię, że ludzie, którzy tam są, to wszyscy mają mentalność sowiecką, ale system jest sowiecki i my ciągle w nim brniemy. Nawet uczciwy człowiek, uczciwy prokurator ma trudność walki z całym systemem.
Zgniotą go po prostu.
Mecenas Roman Giertych, tu przywoływaliśmy wczoraj, ale tu jeszcze raz przeczytam jego tweet. On dotyczy właśnie tego pana Mariusza Pośnika, pseudonim Dragon. Ten tekst to wielki akt oskarżenia w stosunku do prokuratury PiS. No to oczywiste, nie? Bo wtedy Granatnikow, czyli Szymczyk, popełnili to przestępstwo i to tuszowanie było i pokrzywdzony. Niestety, i tu jest bardzo ważne zdanie mecenasa Giertycha, niestety pokazuje to również, że prokuratura od czasów PiS wiele się nie zmieniła. No to jest dokładnie to, co mówi dzisiaj pan
Myśmy
prokurator.
Myśmy to mówili wcześniej. Dobrze, że wreszcie tam w tych, którzy są decydentami,
mówimy, że
jest
chyba
jakaś
wajcha,
refleksja.
Wajcha gdzieś została przełożona. Zaraz jeszcze do pytania osobistego dojdę. Jeszcze cytuję Romana Giertycha. Myślę, że czas na bardzo poważne pewne organizacyjne zmiany w jej funkcjonowaniu. No to właśnie o tych zmianach mówi ten projekt ustawy i dzisiaj pan prokurator o tym mówi. Dziękujemy jeszcze Grzegorzowi Borowskiemu za super czat, to jest takie szczególne wsparcie, czyli już przynajmniej mamy 661 osób, które nas wsparły. Bardzo wam dziękujemy, bo my nie bierzemy żadnych dotacji, utrzymujemy się z tego, co wy nam dacie na funkcjonowanie telewizji. I tak już 10 lat funkcjonujemy, co jest ewenementem w skali III Rzeczpospolitej. Tu pytanie właśnie osobiste. Rafał Stoisiek. Czy gdyby obecny rząd zwrócił się do pana prokuratora o pomoc w rozładowaniu tego bałaganu prawnego, który obecnie w Polsce mamy, to czy pan by przyjął ofertę współpracy?
No nie ulega wątpliwości, że tak, ponieważ ja zawsze czułem odpowiedzialny za los mojego kraju, mojego państwa. Chyba dostateczne świadectwo tego dałem swoją postawą jeszcze w latach komunizmu i wiem, że nawet to, że przyjąłem zaproszenie pana redaktora, to znaczy, że również staram się cały czas jakąś swoją radami, swoim spostrzeżeniami, refleksjami jakoś wspomóc. Wiem, że one mogą być słuchane, bo gdy mówi się bezpośrednio o prokuratorze generalnym, do niego adresowane rzeczy, to ja, gdy byłem na funkcji, to moi rzecznicy prasowi, moje służby prasowe, oczywiście to lądowało na moim biurku, więc to prawdopodobnie jest przynajmniej wiadomo, co mówię. Ja oczywiście nie potrzebuję do niczego żadnych pieniędzy, tylko to by podnosiło samą ważność tego, co robię. Bo dotychczas to trafia tylko do państwa, a gdybym otrzymał taką ofertę współpracy, to ona by już trafiała do decydentów kraju bezpośrednio. No i oczywiście ja to daję dobrowolnie. Tyle. Bez
za darmo, gratis, tak.
Gratisowo.
Oczywiście tu mówimy na poziomie publicystycznym, choć często wchodzimy w język fachowy, pan prokurator, a taka konsultacja byłaby już czysto fachowa. I tu oczywiście ja tu bardzo często apeluję, że no mamy taki lubelski klejnot, no i warto, żeby cała Polska mogła z tego skorzystać. Nie? No to taki apel do ministra Żurka, a tu dalej wasze pytania. Czy społeczeństwo, kontynuujemy wątek Ziobry, Małgorzata J., czy społeczeństwo w razie sprawiedliwego wyroku wobec zorganizowanej grupy przestępczej odzyska pieniądze, jakie zagrabili, ona zagrabiła w trakcie ich działalności, bonusy, odprawy, emerytury i tak dalej?
To oczywiście państwo wiedzą, prawo karne przewiduje, żeby na poczet przyszłych kar, grzywien i odszkodowań państwo może i powinno i nawet korzysta z tego bardzo często, że zajmuje cały majątek, zatrzymuje.
To przy okazji WOŚ-a teraz tak zastosowano tylko,
tak,
taką
i to jest obowiązek państwa, żeby to zrobić. Bardzo często się to nie udaje, bo przestępcy są też sprytni i znają wszystkie możliwości prawne. No na przykład najprostsze państwo wiedzą, że zrzeczenie się, znaczy odrębność majątkową, przeprowadzenie tak, żeby z pokrzywdzeniem państwa wszystko poszło na...
Teraz jest rozszerzona konfiskata.
Trochę, tak, jest już... No właśnie, ale różne takie gry mogą robić, mogą ukryć, mogą schować, no, zakopać różne rzeczy, złote monety, no. Ale oczywiście obowiązek państwa istnieje. Państwo ma i powinno korzystać z wszystkich możliwości operacyjnych, również ze śledzenia i szukania.
A propos Bodnara i jego gdzieś, mądrości.
Czy on gdzieś tam teraz nie jedzie i nie zakopuje i gdzie jakiś fruktów. Także oczywiście tak, za to się premiowało. Powiem państwu tak, za moich czasów to jest bardzo złe, że tego nie ma. To dalsza rzecz, jaka...
Czyli jeśli się udaremni nagrody jakąś szkodę, dla prokuratorów, to później prokurator i policjanci czy służby dostają nagrodę
za... Nie powinno być tak, że partycypują w konkretnym majątku, tylko ale... naprawdę za osiągnięcia w śledztwie. Ja miałem fundusz, w którym mogłem raz na kwartał kilkadziesiąt tysięcy złotych, nawet więcej, 5-10 prokuratorów, którzy przeprowadzili w jakiś sposób szczególny, wyjątkowo dobre śledztwo, sprawne, dobre w stosunku do mafii. Głównie robili, żeby się państwo wiedzieli, człowiek trochę się zużywa. Ściganie mafii jest tak obciążające, że to nie jest taka praca jak tego szeregowego innego prokuratora. Jeżeli on nie ma żadnych zachęty, ani żadnym...
Może stracić
mało
motywację.
Mało tego, szef taki, prawdziwy szef, który nie gdzieś mu tam robią jacyś w prokuraturze krajowej jego śledztwa, tylko on za nie odpowiada, to on wie, czy mu się już ten człowiek zużywa i przesunie go na inne łagodniejsze, wie kiedy,
trochę.
Żeby odpoczął. Da mu nagrody kilkadziesiąt tysięcy.
Żeby nie musiał myśleć
za dobrze zrobione śledztwa. I tego wszystkiego nie ma. To wszystko gdzieś zabrano po to właśnie, żeby dawać doraźnie w zależności od konkretnego interesu prokuratora generalnego.
A ja jeszcze więcej powiem, że to jest wręcz system korumpowania prokuratorów, żeby się podlizywali władzy politycznej, bo tylko przez awans polityczny możesz mieć więcej pieniędzy.
Tam u góry w systemie idą do góry, tam dostają, a nie decyduje o tym prokurator generalny, jego kierownictwo, które odpowiada za dany teren, za bezpieczeństwo. Oczywiście, to było jawne, to właśnie nie było dyskrecjonalne.
To wiadomo,
podlegało
każdemu ocenie
mojego kolegium. Siadaliśmy z prokuratorami podległymi, z okręgowymi, rejonowymi. Dokonywaliśmy debaty raz na kwartał. Każdy miał prawo zgłosić określone wnioski, gdzie prokurator apelacyjny też wiedział. Naprawdę, to ciężka praca. Śledztwo przeciwko mafii jest potwornie obciążające.
Piotr Setkowicz pyta tak dość obszernie, to skrócę to pytanie, że wygląda, że wajcha została przestawiona, że ta zasada my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych już przestaje obowiązywać, że tu coś się zaczęło dziać, ale mówi też Piotr Setkowicz w tym swoim pytaniu wczoraj na komentarzu, że tu mamy tę aferę z działką Telusa, Kaczyńskiego, CPK, wszystko i tak dalej, ale druga strona, czyli pisowska, zaraz wyciąga kontrakt z Gazpromem z 2010 roku, gdzie Waldemar Pawlak podpisał go i to przez Donalda Tuska zostało zaakceptowane. Czy tu PiS nie ma racji, że tamto podpisanie tego kontraktu to była działalność na szkodę państwa polskiego, a na korzyść rosyjskiego. To już czasy, w których pan prokurator pamięta z spełnienia funkcji publicznych. Czy wtedy rzeczywiście to ta umowa gazowa Pawlaka to było przestępstwo, czy tutaj...
Najprostsze jest odpowiedzieć, że PiS 10 lat rządził, 10 lat miał prokuratora generalnego i wszystkie podległe służby, i sprawdzał wszystkie okoliczności i sam nie zrobił żadnego procesu? No to wiecie państwo,
To już koniec dyskusji.
To właściwie jest koniec dyskusji.
A ta pierwsza część pytania?
Ale dwa zdania trzeba powiedzieć uzupełniająco. Jeszcze do dzisiaj wiele państw, Węgry i inne, się bronią, że muszą zawrzeć umowę z Rosją, bo nie ma dywersyfikacji.
Wtedy to w ogóle była tylko monopol praktycznie.
Całkowita zależność od Rosji. A oni oczywiście posługiwali się
szantażem
politycznym. W zależności od tego, jakie państwo lubili, ustawiali różne ceny. I Ukraina, jak był Krawczuk, a jak był ten na J, to miała inne ceny. A zamknęli nawet tą panią premier, bo też za wysokie ceny Ukrainie podpisał, chociaż była najbardziej opozycyjna z ukraińskich premierów w stosunku do... Ta z warkoczem. Do Rosji. Ale był dyktat. Tyle gazu w róże idzie, tyle przyjdzie. Po tej cenie, jak nie będzie, to zakręcamy. Mówili to przed... Także to nie jest wolna umowa. Można ścigać za wolną umowę.
A tu mamy dyktat.
A tu mamy przymus polityczno-szantażowy.
Kaczyński nie znalazł żadnego przestępstwa. Ziobro nie znalazł. 10 lat szukali, nic nie znaleźli. Ale pytanie, druga część. Czy na takiego politycznego nosa pana prokuratora, czy rzeczywiście Tusk bierze się poważnie za rozliczenie zbrodni pisowskich?
Znaczy, ja myślę, że część z tego wszystkiego to po prostu wyeluowało z tego, co tam już ta praca była jakoś dokonana, ale mam nadzieję, że w jakimś sensie pewne narzucenie dyscypliny, że miało miejsce w prokuraturze. Tego nie widać, dlatego nie jestem pewien. Tylko patrzymy na owoce, no i wydaje się, skoro tak po 2-3 miesiącach kompletniego, wydawało się, zastoju, naraz mamy tyle pracy, tej
urobku tego urobku widocznego,
to tam się coś naprawdę wydarzyło w międzyczasie, o czym my możemy nie wiedzieć. Bo gdyby nie ta zmiana, to być może byśmy się nie doczekali, bo państwo mieli dowód, patrząc i słuchając, co mówi prokurator, były prokurator generalny. No przy takim podejściu to prokuratura nie zrobiłaby nic, dlatego że byłaby zadowolona, że nic nie robi, bo to jest zgodne z filozofią prokuratora generalnego.
Także coś optymistycznego słyszycie. Ja też oczywiście mam...
Ale zachęcałbym, to co mówiłem,
nadzieje,
żeby pan prokurator generalny spotkał się z wszystkimi kierownictwami i nie z tymi namaszczonymi przez PiS kiedyś, bo to właśnie o tym mówi pan poseł Giertych, że się nie zmieniło, tylko doprowadził do samorządnych wyborów, żeby miał prawdziwego współuczestnika debaty o prokuraturze, bo dotychczas ma tylko funkcyjnych. I nie wiem, czy nawet z nich dobrze skorzysta, bo tego nie słychać. Może w jakichś tam tajemniczych naradach, o których nie wiemy. Ale zachęcałbym do debaty z wielkim, szerszym aktywem prokuratorów, bo są i inne związki w prokuraturze i inni prokuratorzy chętni do pracy, a jak na razie widzę, wszystko ogarnęła tylko ta jedna strona opozycyjna do tej pisowskiej, a ona wcale nie musi mieć najlepszego garnituru kadrowego.
Ale tu oczywiście ponawiamy ten apel, że przecież minister Żurek może osobiście skorzystać z tych porad, na pewno dużo bardziej precyzyjnych w...
Profesjonalnych, znaczy w tym znaczeniu, tak?
Rzeczywiście. Jeszcze...
Łatwi się profesjonalnie z profesjonalistą rozmawiać.
Dwóch prokuratorów, znaczy no tu były sędzia, ale to z prokuratorem często sędzia rozmawia i vice versa, także myślę, że byście się dogadali, panowie. Miro Lapalainen, dwa pytania personalne na koniec. Jaka jest opinia pana prokuratora o pułkowniku Piotrze Wrońskim, byłym funkcjonariuszy polskiego wywiadu i kontrwywiadu, który udziela się w mediach społecznościowych, nie?
Nigdy nie zetknąłem się z pracą pana prokuratora Wrońskiego, zatem pozwólcie państwo, że się uchylę od takiej odpowiedzi.
No i drugie, jeszcze trudniejsze pytanie Miro Lapalainena. Kto według pana prokuratora byłby lepszy od Siemoniaka?
No kto, to też nie powiem, natomiast pewnie znalazłoby się kilka osób.
No widzicie, no tutaj, że tak powiem, te obowiązki prokuratorskie biorą górę, nie można za dużo powiedzieć. Także bardzo wam dziękuję za uwagę, a panu prokuratorowi dzisiaj za bardzo długi, bo już ponad półtorej godziny jesteśmy z wami, wyczerpujący program. Na wielu tematachśmy dzisiaj musieli się poruszać, ale mam nadzieję, że będziecie dalej zadawać pytania, bo ja tu już liczę, że pan prokurator gdzieś w najbliższym czasie znowu nas odwiedzi. Może będziemy jeszcze lepsze mogli wiadomości pokazać. Może już Ziobro będzie oglądał świat przez kraty, a nie ucieknie znowu na Białoruś czy na Węgry. To jest dzisiaj być albo nie być rządu Tuska, tak myślę. No bo jeśli już przekroczyli Rubikon, no to muszą tego Ziobrę zamknąć. Szczególnie, że tym razem we wniosku nie jest tylko o to, żeby tam
uchylić
immunitet w celu tam postawienia zarzutów, ale zatrzymać i zastosować na dziada areszt.
To bo grozi odpowiedzialność karna chyba aż do 25 lat.
Także no, wygląda to naprawdę groźnie. Miejmy nadzieję, że państwo polskie nie skompromituje się tak jak za Bodnara z ucieczką Romanowskiego. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu prokuratorowi.
Ja również pięknie dziękuję i kłaniam się państwu.
I wam za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję też naszym darczyńcom. Tu ta liczba stale rośnie. Mam nadzieję, że przekroczymy wynik z poprzedniego miesiąca. Tam było chyba około 730 osób. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.